Siostry i bracia, sięgnijmy, jeśli macie przy sobie Biblię, jeśli macie jeszcze ten zwyczaj, do drugiej Księgi Królewskiej, trzeci rozdział i dosyć długi fragment przeczytamy, po cały trzeci rozdział. Jehoram, syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w 18 roku panowania Jehoszafata, króla judzkiego, i panował 12 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, wszakże nie w tej mierze, co jego ojciec i jego matka, gdyż usunął posąg Baala, jaki kazał sporządzić jego ojciec. Jednakże brnął w grzechach, do których przywiódł Izraela Jeroboam, syn Nebata, i od nich nie odstąpił. Mesza, król Moabu, był hodowcą owiec i składał królowi izraelskiemu jako roczną daninę 100 tysięcy owiec i wełnę ze 100 tysięcy baranów. Lecz po śmierci Achaba zbuntował się król Moabu przeciwko królowi izraelskiemu. W tym samym czasie król Jehoram wyruszył z Samarii i dokonywał przeglądu całego Izraela. Z drogi wysłał do Jehoszafata, króla judzkiego, takie poselstwo. Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy wyruszysz ze mną na wojnę z Moabem? A on odpowiedział, wyruszę. Ja tak jak ty. Tak moi wojownicy, jak twoi wojownicy. Moje konie tak, jak twoje konie. Kazał też jeszcze zapytać, którą drogą pociągniesz? A on odpowiedział, drogą przez pustynię edomską. Ruszyli tedy król izraelski, król judzki i król edomski. Po 7 dniach drogi zabrakło wody dla wojska i bydła, które ciągnęło za nimi. Wtedy odezwał się król izraelski, biada, gdyż to Pan zwabił tu tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. Lecz Jehoszafat odpowiedział, czy nie ma tutaj proroka Pana, abyśmy przez niego zapytali Pana o wyrocznię? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł, jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który posługiwał Eliaszowi. Na to odpowiedział Jehoszafat, prawdziwie jest z nim słowo Pana. Wstąpił tedy do niego król izraelski i Jehoszafat i król Edomu. Wtedy Elizeusz rzekł do króla izraelskiego, cóż mamy z sobą wspólnego? Idź do proroków swojego ojca i do proroków swojej matki. Lecz król izraelski rzekł do niego, nie mów tak. Pan bowiem zwabił tutaj tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. Elizeusz zaś odpowiedział, jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że gdyby nie wzgląd na Jehoszafata, króla judzkiego, nie zważałbym na ciebie, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak sprowadźcie mi lutnistę. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. Potem rzekł, tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie rów przy rowie, gdyż tak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie wy i wasze stada i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów w wasze ręce. Poburzycie też wszystkie warowne grody i wszystkie znaczne miasta i wytniecie wszystkie drzewa owocowe i zatamujecie wszystkie źródła wód i zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. A z rana, w porze składania ofiary z pokarmów, oto zaczęła płynąć woda od strony domu i okolica napełniła się wodą. A gdy wszyscy Moabici usłyszeli, że królowie wyruszyli z nimi na wojnę, skrzyknęli wszystkich zdatnych do noszenia broni i stanęli na granicy. Gdy zaś Moabici wstali nazajutrz rano i słońce wzeszło nad wodą, ujrzeli z dala, że woda czerwieniła się jak krew. Zawołali więc, to jest krew. Zapewne pomordowali się królowie mieczami, nawzajem się wybili. Nurze więc połupy Moabici. Gdy jednak podeszli pod obóz izraelski, Izraelici zerwali się i uderzyli na Moabitów. Także ci pierzchnęli przed nimi. Potem wtargnęli w głąb kraju, a rażąc wciąż Moabitów, grody poburzyli. Na każde pole uprawne każdy wojownik rzucał swój kamień tak, że je nimi pokryli. Wszystkie źródła wód zasypali, wszystkie drzewa owocowe wycięli, a ocalało tylko Kirjat Hareszet. Lecz i to otoczyli procarze i zdobyli je. Król Moabu zobaczył, że musi w tej walce ulec. Zebrał wokół siebie 700 mężów zdatnych jeszcze do boju, aby przedostać się do króla Edomu, lecz nie zdołali. Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim panowanie, i złożył go na całopalenie na murze. Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie przeciwko Izraelitom, tak, iż musieli od niego odstąpić i powrócić do swojej ziemi. Nastał szczególny czas dla Izraela. Nowy król, nowe rządy. Ludzie oczekują jakichś zmian. Problem w tym, że Jehoram to syn Achaba, jednego z najgorszych królów izraelskich. Król Jehoram był bardzo niegodziwym człowiekiem, dlatego że wychował się w bałwochwalczej rodzinie. To jego ojciec Achab i matka prześladowali proroków Boga. Achab stracił duchową orientację, duchowy kierunek, a Jehoram odziedziczył po nim tę duchową spuściznę. Pytanie brzmiało następująco. Czy ten nowy król potrafi poprowadzić naród w słusznym kierunku? Oczywiście Jehoram sądzi, że tak. Sądzi, że on wie, jak ten naród prowadzić, jak temu narodowi pomóc. Wie lepiej niż jego rodzice. Tak mu się wydaje. A więc podjął próbę zmian. Czytamy, że zburzył bożki Baala, które wybudował ojciec, ale nie wszystko usunął. Czy sądzicie, że zrobił to z przekonania, bo uważał, że Baal to bożek, któremu nie należy oddawać chwałę? Nie. On nie zrobił tego z przekonania duchowego. Zrobił, by się przypodobać Jehoszafatowi. Ponieważ król judzki, czytamy, był pobożnym królem. Królem, który trzymał się Bożego Słowa. I żeby zyskać jego przychylność, zrobił coś, co mogło pozyskać uwagę Jehoszafata. Zrobił tylko drobny lifting tego, co zrobić powinien. Nie usunął wszystkiego, ale zyskał tym uwagę króla judzkiego. Zrobić wrażenie, pozyskać przychylność. Myślę, że to nie jest nam obce. Nie obca jest nam taka pokusa. Ludzie wierzący mogą mieć taką pokusę. Zrobić na bezbożnym świecie dobre wrażenie. Pozyskać ich. No cóż, tam drobny lifting zrobimy, ale nie wszystko przecież musimy tak super dokładnie 100%. Coś tam zrobimy, żeby nie powiedzieli, że jesteśmy ludźmi, którzy ich ignorują. Mamy taką pokusę? Sądzę, że tak. Kiedy Jehoram przejął władzę w Izraelu, król Moabu zorientował się, że to jest dobra okazja, aby wypowiedzieć posłuszeństwo, by skończyć z płaceniem haraczu. A Jehoram myślał, że wie, jak rozwiązać problem. Dla Jehorama ważniejsze było te 100 tysięcy baranów i ta wełna. Dla niego baranina była ważniejsza niż oddawanie Bogu hołdu. chwały. Jehoram ciągle trwał w swej bezbożności. Zadam pytanie, na które nie oczekuję odpowiedzi, ani teraz jej nie udzielę. Co pobudza twoją pasję dla Boga? Baranina? Wełna? Czy chwała dla wszechmogącego Boga? Ten król izraelski zabrał się za życie bez jakiegoś duchowego przygotowania, bez jakiegoś kierunku w swoim duchowym życiu. On miał zły przykład od swoich rodziców. Kochani, jeśli dacie zły przykład swoim dzieciom, nie oczekujcie, że one będą was naśladować albo że będą lepsi od was. Jeśli wy nie będziecie się trzymać Boga, one też się Boga trzymać nie będą. Oczywiście mówimy o tym, gdy wy im nie dacie dobrego świadectwa. Mamy sytuację, gdy dajemy dobre świadectwo. Gdy wszystko robimy w sposób właściwy, a dzieci z tego zrezygnują czy zlekceważą, nie jesteście odpowiedzialni w takiej mierze, jakbyście im nic nie powiedzieli. Jehoram z drogi, gdy zobaczył, że traci takie wielkie pieniądze, wysłał do Jehoszafata zaproszenie. Pójdziesz ze mną na wojnę? W imię czego mieli wyruszyć? W imię baraniny i wełny? Ale Jehoszafat zapędził się i zapomniał zapytać Boga. Odpowiedział tak, jak to już zrobił. Jak ty, tak ja. Zrobił tak kiedyś, odpowiadając Achabowi. Zrobił tak kiedyś, odpowiadając bratu Jehorama, Amazjaszowi. Ale to o mało nie skończyło się katastrofą. Jehoszafat wchodził w przymierza z bezbożnymi ludźmi. Bezbożnym sprawom dał swoją uwagę. Pójdziesz ze mną? No cóż mi szkodzi? Pójdę z tobą. Znaj moje dobre serce. Kiedyś popełnił taki błąd. W drugiej kronik czytamy: stanął przed nim jasnowic, Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przeto ciąży na tobie gniew Pana. Trzeba ze smutkiem powiedzieć, że Jehoszafat mimo swej pobożności miał jedną złą cechę. Nie potrafił sprawom bezbożnym powiedzieć nie. Josh McDowell, kiedy powiedział, że nie zgadzam się, aby traktować homoseksualistów jako ludzi chorych, zabroniono mu publicznie występować. Ale on powiedział: ja będę się trzymał Biblii. A Biblia nazywa to grzechem. Powiedział: nie pogardzam tymi ludźmi, pogardzam ich zachowaniem, bo Bóg takich nas nie stworzył. Jehoszafat nie umiał bezbożnemu królowi powiedzieć nie i poszedł w imię bezbożnych pragnień do walki. Długo nie musiał czekać, jak Bóg na to zareaguje. To bardzo smutne, kiedy Boży ludzie, ludzie wierzący, chcąc uzyskać swój autorytet, reputację sobie poprawić, zgadzają się z bezbożnymi zachowaniami, z bezbożnymi ludźmi, z zasadami ich zachowań, ze sposobem myślenia i postępowania. Przecież to jest takie normalne, wszyscy tak teraz postępują. To dlaczego ja wierzący miałbym się wyróżniać? Dlaczego ja miałbym się tak inaczej zachowywać? Beztroska w utrzymywaniu przymierza z bezbożnymi tego świata przyniesie wcześniej czy później problem do twojego życia. Nie tylko do twojego, ale też często do życia twoich bliskich. Ktoś mógł pomyśleć, przecież to korzystne przymierze. Król izraelski, król judzki i edomski, trzech królów, zebrało się, by wystąpić w sprawie baraniny. Ale on nie potrzebował przymierza z bezbożnymi. Jehoszafat nie potrzebował takiego przymierza. Miał Boga i nie zapytał. I znów przeczytam wam dłuższy fragment Bożego Słowa. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana i ogłosił też post w całej Judzie. Stanął Jehoszafat wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Wtedy, gdy groziło mu niebezpieczeństwo, stanął przed Bogiem, powiedział: Panie, to Ty masz rozwiązanie, Ty wiesz, jak w tej sprawie postąpić. Ty masz dla mnie rozwiązanie, jestem Twoim. Jestem do Twojej dyspozycji. Tym razem, gdy Jehoram wystąpił z propozycją, powiedział tak, nie zastanawiając się nawet nad skutkami, nad rezultatami tego, co się zdarzy. Wydawałoby się, że Jehoszafat, doświadczony, starszy od Jehorama, mający doświadczenie życiowe, postąpi zgodnie z tym, jak Bóg będzie chciał. A on młodszemu powiedział: okej, zgoda, przystał do bezbożności. Bierze w nierozsądnej, nieprzygotowanej wyprawie udział. Po 7 dniach już są na krawędzi klęski. Nie mają wody, nie mają pokarmu. 7 dni tylko było potrzeba, aby Bóg mu pokazał, gdzieś wszedł, jakieś zawarł przymierze, do czegoś się przyłączył. Kiedy wyruszamy na jakąś wyprawę, to dobrze jest mieć plan tej wyprawy, ale głównie wiedzieć, dokąd zmierzam, co jest przede mną. Musimy umieć zmierzyć się z bezbożnymi zachowaniami, a do nich potrzebujemy duchowego prowadzenia. Tak łatwo przechodzimy od rzeczy duchowych do bezbożnych, nie czując żadnego respektu, nie czując tego, co Bóg chciałby z naszym życiem zrobić. Na taką wyprawę najczęściej potrzebny jest kompas i mapa. Jeśli masz kompas, nie potrzebujesz GPS-u. Kiedy wiesz, jak użyć kompasu, to on ci zawsze wskaże właściwy kierunek. Igła kompasu zawsze pokazuje północ. A kiedy wiesz, gdzie jest północ, to wiesz, gdzie jest południe, wiesz, gdzie jest wschód i gdzie jest zachód. Wiesz, w jaką stronę się udać. Masz kompas. Nie wchodząc w niuanse, kompas najlepiej pokazuje oczywiście północ na biegunie północnym. Im dalej od niego trzeba wziąć poprawkę, że będzie pewne odchylenie. Ale te niuanse nas nie interesują teraz. Wiemy, że igła pokazuje właściwy kierunek. Północ. I strzeż się mocnych magnesów. Jeśli zbliżysz się ze swoim kompasem do magnesu, igła oszaleje i nie pokaże ci właściwej drogi. Jeśli zbliżysz się do bezbożności, twoja duchowa igła oszaleje i pójdziesz w niewłaściwą stronę. I pójdziesz w niewłaściwym kierunku. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu ludzi wybiera się w podróż, nie mając żadnego duchowego kierunku. A może tu pójdziemy, a może w tą stronę. Oj, tak będzie dobrze, i tak będzie dobrze. No jakby Pan Bóg nie chciał, to by przecież dał mi po łapach, prawda? Zatrzymałby mnie. Kombinujemy, bo jesteśmy zbyt blisko magnesu. Weź kasetę magnetofonową i stań przy silnym głośniku, który ma potężny magnes i za 5 sekund nie masz swego nagrania. Wszystko może być zmazane. Możesz zakłócić swoje duchowe życie, przyjmując przymierza bezbożności. Kiedy zgubisz swoją duchową orientację, to jesteś w sytuacji desperata. Co desperat robi? Desperat chwyci się nawet brzytwy.
Jehoram nie spytał o kierunek, nie wziął kompasu.
Ale kiedy zabrakło wody, przyszło olśnienie. Jehoszafat się zreflektował. Przecież jest Elizeusz, przecież jest ktoś, kto może nam pomóc. Jest ktoś, kto może nam powiedzieć, jaki jest kierunek. Biblia nie mówi, jak Elizeusz wiedział, ale wiedział. I powiedział im, niewłaściwe przymierze, kiedy wejdziesz w takie niewłaściwe zachowania, okaże się śmiertelne. Śmiertelnym zagrożeniem się może okazać. Im groziła na pustyni śmierć. Nie mieli ratunku innego, jak zwrócić się do Boga. Jehoram oczywiście nie szukał porady, bo Jehoram wiedział, jak jego ojciec i matka nienawidzili proroków, a on po nich odziedziczył, to on też nie lubił proroków. Jemu się to nie podobało, co prorok powie. Dlatego w końcu powiedział, no przecież ty, Jehoszafacie, jesteś tak blisko wyższych sfer, tak byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, to ty pewno wiesz, co trzeba zrobić. Jest Elizeusz, jest prorok Pana. I co usłyszeli? Elizeusz powiada, skoro mnie nie pytacie i lubicie swoją bezbożność, to idźcie do swoich bóstw. Idź do swoich bożków swojego ojca i matki. To ich się popytaj. To ja tobie nie byłem potrzebny, a teraz ty mnie pytasz? I trochę sobie zakpił z tego zachowania Jehorama. Teraz jestem ci potrzebny, jak trwoga to do Boga, a wcześniej to kogo pytałeś? Idź teraz do tych swoich bożków, do tej swojej bezbożności, niech ci poradzą. Znaleźliście się w takiej sytuacji? Zdarzyło się tak postąpić? No, myślę, że do tego jest się trudno przyznać, ale... Ja myślę, że są takie doświadczenia. Po co mnie pytasz, jak nie naśladujesz Boga? Szukałeś rady ludzi. Wiedziałeś, jakie jest rozwiązanie. Miałeś pomysły. Ale nie miałeś Boga. Nie pytałeś Boga. A wiecie, jak to jest z nami? Jak postąpimy po swojemu i prorok powie nie, to wiecie, kto jest winien? Prorok. Co powiedział Jehoram? 10 wiersz. Biada! Bóg nas tam przyprowadził. To Bóg nas chce pokonać. Od razu Bóg jest winien. Bóg jest winien temu, co się z nami dzieje. Pan Bóg jest winien. Mamy własne pomysły. Sami robimy, co chcemy. Postępujemy tak, jak czujemy. Na tak zwanego czuja. Przepraszam za to słownictwo, to nie jest po polsku. A potem mówimy, Bóg jest winien, to On nas na pustynię wyprowadził. Miałeś głupi pomysł, to bierz odpowiedzialność za głupi pomysł. A nie mówisz, że to Bóg winien. A on dwa razy to powtarza. To Bóg nas wprowadził, Bóg jest winien. Kto jest winien? Pastor jest winien. No bo pastor powiedział. Nie co Biblia mówi, co pastor powiedział. Wielu ludzi próbuje, a co pastorze myślisz o tym? Postępują nie po Bożemu. Biorą się do rzeczy niebożych, przychodzą i pytają się, pastorze, a co ty myślisz? A wiecie, co potem powiedzą? Pastor tak powiedział. Nie, co Biblia powiedziała. Pastor tak powiedział. To pastor jest winien, że tak zrobiłem. Bo on to powiedział. Co Biblia mówiła? A mniej ważne. Usiłujemy, robiąc źle, jeszcze zwalić odpowiedzialność na innych. Pomyślicie sobie, ale się dzisiaj zezłościł. Chcę wam powiedzieć, żebyście tak nie postępowali. Nie próbujcie swoich pomysłów na mnie zrzucić. Na kogokolwiek innego, na radę starszych, na kogoś obok wierzącego. Pytaj Boga. On się nie bawi nami. Nie zabawia się z nami. Ale nie pytaj, co sądzisz, pastorze, o tym. Najpierw pytaj Boga, co Bóg o tym sądzi. Elizeusz przyszedł jako człowiek, który był w Bogu. Jest napisane, on miał prawdziwie słowo Pana. A więc nie oskarżaj. Jeśli coś zrobisz nie tak, zapytaj się, Boże, dlaczego ja to zrobiłem? Pomóż mi wybrnąć z tego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. A my najpierw wszystko inne sobie załatwiamy, a Królestwo Boże na samym końcu.
Miej właściwy kierunek. Jaki kierunek? Kompas pokazuje, jaki kierunek.
A Elizeusz mówi, ale żebyście nie myśleli, że to wasza zasługa, to weźmiecie się do roboty. Rów przy rowie wykopiecie.
A po co tyle tych rowów kopać? A czemu ja muszę taki głęboki, a on kopie taki płytki? A nie mogę sobie takiego tylko kreseczki zrobić patyczkiem, takiego roweczka, wsypię parę ziarenek może tam.
Każdy ma mieć zajęcie. Wykop swój rów, zagospodaruj przestrzeń, która jest wokół ciebie. Wykop rów, bądź człowiekiem pracy. A jeszcze, żebyś nie myślał, że gdzieś 100 kilometrów dalej spadł deszcz i ta woda przypłynęła do tych rowków. No bo deszcz tam gdzieś padał. Nie wiem, czyście widzieli, takie są w Izraelu, na przykład rzeki okresowe. Niesamowicie to wygląda. Widziałem, jak gdzieś właśnie spadł deszcz, a kozica na środku rzeki, na kamieniu sobie stała i nagle, to się dzieje w ciągu kilkudziesięciu sekund, nagle przychodzi fala wody jak ściana. Kozica nie miała gdzie uciec. Woda ją zabrała. Żebyście nie myśleli, że to tam się gdzieś stało, Bóg powiedział, te rowy nie będą niczym połączone. Dookoła wszystko zasypiecie. Żebyście nie myśleli, że jak spadnie deszcz, to gdzieś tam się przesączy. A jednak, gdy wykonali, bo musieli wykonać to. Nie czytam, że zbuntowali się i nie wykonali. Wykonali rów przy rowie. Wzięli się do pracy. Każdy swój przydział wykonał. Nie czytam, że się zbuntowali. Już wiedzieli, że nie zrobili dobrze wcześniej. Więc wykopali te rowy. A rano zobaczyli Boże błogosławieństwo. Skąd się wzięła woda? Nie wiem, czy spod ziemi wytrysnęła, czy nie. Bóg ją dał. To była woda, która ratowała życie. Ale Bóg powiedział, żebyście wiedzieli jeszcze coś więcej, że to nie tylko to, to tych królów również pokonacie, nie używając nawet broni. Człowiek, który był z Bogiem, właściwy człowiek, prowadził swoje życie przed Bogiem, był pełen Bożego Słowa i rzeki błogosławieństwa są nad naszym życiem. Gdy pracujesz łopatą, gdy kopiesz rowy, które Bóg każe, rzeki Bożego błogosławieństwa przyjdą. Czasem myślimy, że to jest zbyteczne, że nie potrzeba aż tyle. Bądź zapracowany. Leniwym Bóg nie błogosławi. A wszystko to, czego wymagano od żołnierzy, brzmiało: weź łopatę, weź jakiś rydel i kop, i wykopcie rowy, rów przy rowie, bo mam dla was błogosławieństwo. Im więcej tych rowów, tym większe błogosławieństwo, bo tam będzie woda, to jest wasz ratunek, to jest wasze życie. Zachariasz powiada: nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Sprawy wzięły niepokojący obrót. Bo gdy Moabici zobaczyli, że Izrael ma błogosławieństwo, to chcieli odwrócić to błogosławieństwo. Zobaczcie, do czego prowadzi zawieranie przymierza z bezbożnością. Będziesz częściowo miał udział w takiej bezbożności. Król Moabu poświęca Chemoszowi swojego syna, który miał po nim przejąć tron. Straszne, prawda? Dramatyczne przeżycie, wstrząsające. I Jehoszafat, myślę, że zadał sobie pytanie: co ja tu, Boży człowiek, robię? Co ja tu robię? W czym ja uczestniczę? Na co ja patrzę? To właśnie może zdarzyć się w twoim i moim życiu, kiedy przyjmujemy bezbożne wzorce. Kiedy uczestniczymy w bezbożnych czynach. Słowo Boże mówi tak: nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Pozwól sobie tylko na drobiazg, a to zniszczy
Twoje życie. Ile znacie takich wraków już, duchowych wraków, które pozwoliły sobie tylko na detal, na drobiazg. Tylko jedna działka, jeden kieliszek, jedno spojrzenie na film niewłaściwy. Tylko jedno, jeden krok tylko zrobię. Odrobina. Całe życie może ci zrujnować. Jak mieć dobrą, duchową orientację? Użyj duchowego kompasu. Naszą północą, naszym centrum jest Jezus Chrystus. Kiedy masz duchowy kompas, ta igła zawsze ci pokaże na Jezusa Chrystusa. Kiedy nie pozwolisz i nie dopuścisz do swoich myśli, a czy ja muszę tak, a co powinien człowiek wierzący zrobić, a jak powinien człowiek wierzący postąpić, to weź swą duchową mapę. Tu jest napisane, jak masz postąpić, jak masz zachować się, w jakim kierunku pójść. Mając kompas i Bożą mapę, nie pobłądzisz. Trafisz na biegun północny, a nie na zwrotnik raka czy koziorożca. Kiedy używasz kompasu i używasz duchowej mapy, którą jest Biblia, kompas, prowadzenie Ducha Świętego, zawsze pójdziesz właściwą drogą. Podejmiesz właściwą decyzję. Przejdziesz przez problemy i sytuacje. Gdyby na początku Jehoram powiedział do Jehoszafata: wiem, że nie jestem godziwym człowiekiem, ale ufam, że Twoja świętość może nas uchronić. Zapytaj Boga, proroka, jak mamy postąpić? Iść na tę wojnę czy nie? Czy warto toczyć boje o 100 000 owiec, czy lepiej zostawić sobie, dać sobie z tym spokój? A jeszcze pójść na pustynię nieprzygotowanym, to jest jedno wielkie szaleństwo. Gdyby to zrobili na samym początku, a nie na pustyni, już by byli wygrani. Może nie byłoby całego stresu. Miej kompas, miej mapę. I trzymaj się z daleka od magnesu. A wiecie, my lubimy taką zabawę z magnesem, prawda? Dwa bieguny te same odpychają się. A, tak ładnie odrzuciła, tak odepchnął. Jak długo się tak będziesz bawił, aż się magnes obróci i się przyciągnie. A że magnes jest silniejszy, mocny. Ten świat ma opcję, której my nie przebijemy tym, co świat oferuje. Nie jestem w stanie zrobić lepszego tu spotkania młodzieży, niż świat daje na przykład na dyskotekach czy jeszcze gdzieś indziej. Nie. Ale jestem w stanie przebić to, co ten świat daje. Łaska Jezusa Chrystusa, Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego nowe życie. Tak, to jest naszym atrybutem. Ale jak się będziesz zabawiać tym magnesem, któregoś dnia przyciągnie tak, że już nie odczepisz się od świeckiego, bezbożnego stylu życia. I trzymaj swój azymut na północ. Zawsze na północ. Trzymaj swoją igłę z dala od magnesu i patrz, jak ona ci wskazuje kierunek. Jezus Chrystus, Bóg. Kiedy idziesz w tym kierunku, nigdy się nie zgubisz. Mamy być blisko ludzi tego świata. Podzielić się miłością Jezusa Chrystusa z nimi. Pokazać różnicę, która jest w naszym życiu, gdy idziemy za Jezusem Chrystusem. Ale równocześnie mamy być daleko, by nie wplątać się w grzeszne wartości, w grzeszne praktyki, jakimi żyje bezbożność. Musimy być w świecie, by zakomunikować miłość Jezusa Chrystusa. Ale świat nie musi być w nas do tego stopnia, byśmy z nim zawierali przymierze. Kompas albo magnes. To jest wybór dzisiaj. Musisz zdecydować, co wybierasz. Kompas. Prowadzenie Ducha Świętego Jezusa Chrystusa albo magnes. On przyciąga, on wciąga. To jak trąba powietrzna, która wsysa. Ale zobacz, jakie spustoszenie zostawia za sobą. Jak będzie spustoszone twoje życie. Jest wybór. Ale proszę, nie zawieraj przymierza z bezbożnymi wzorcami. Nie wchodź w układ, bo stracisz kierunek. Igła twego kompasu obróci się w fałszywym kierunku. Kiedy przyjdzie refleksja, będziesz już na pustyni. Tam dużo trudniej pokonać to, co cię może spotkać. Wtedy trzeba nadmiernie pracować. Zamiast spokojnie kopać rowy, zagospodarowywać swą duchową przestrzeń, nagle na pustyni musisz w zwariowany sposób, musisz to wykonać w ciągu paru minut, może paru godzin. Jeśli nie, umierasz. I wtedy Bóg powiedział, ze względu na Judę uratuję Edom i Izrael. Ze względu na wierzącego. Czy wiesz, ile razy ze względu na ciebie Bóg uratował innego człowieka? Ze względu na moje dziecko. Ze względu na tego, który chodzi w moim przymierzu. Ze względu na to, na tego, który ufał mi. Inni są błogosławieni. To nie dlatego coś ci się nie zdarzyło. I myślisz sobie, jakby Pan Bóg nie chciał, to by to się nie zdarzyło. Nie, ze względu na to, że jesteś dzieckiem Bożym, tamtemu się nie zdarzyło nic. I o tym pamiętajmy. Dziś stawiam przed wami pytanie. Przed sobą. Kompas czy magnes? Jezus czy świat? Zawsze można wybrać. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli potrzebujesz, by się wyrwać z tego przyciągania magnesu, stań przed Bogiem i powiedz Jemu, chcę nowego życia. Chcę być innym człowiekiem. Chcę, by Bóg mnie prowadził. Nie chcę, by Elizeusz któregoś dnia, Boży człowiek, przyszedł i powiedział, no to idź się, pytaj swoich bożków, jak nie chcesz słuchać Boga. One mają swoją radę, ale ta rada będzie prowadziła po linii pochyłej, prosto do piekła. Ludzie się śmieją, że ludzie wierzący wierzą w piekło. To ich problem. Będą rozczarowani, jak tam się znajdą. Ale chcę przypomnieć, że mamy coś, czego temu światu brakuje. Nadzieję w Jezusie Chrystusie. Kompas czy magnes? Jezus czy świat? Wybieraj. A jeśli potrzebujesz modlitwy, podejdź do przodu. Będziemy się modlić. Jeśli nie potrzebujesz, będziemy się modlić, by Bogu podziękować, że pokazał nam, jak postępować, jak żyć, którą drogą pójść. Amen.